Witam Państwa radnych i wszystkich przedstawicieli organizacyjnych i budżetowych, którzy są osoby i reprezentacja na sali. Tematami dzisiejszego posiedzenia jest realizacja działań gminy w zakresie niskiej emisji w świetle zapisów ustawy antysmogowej województwa śląskiego, gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i plany na 2023 rok, standardowe opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Szanowni Państwo, chciałabym, abyśmy rozpoczęli zgodnie z planem, a zatem od pierwszego punktu realizacji działań gminy w zakresie niskiej emisji w świetle zapisów ustawy antysmogowej województwa śląskiego. Państwo radni dostaliście skrupulatnie i rzetelnie przygotowany materiał, który został dołączony do materiałów komisji, materiałów na dzisiejsze posiedzenie. Bardzo prosiłabym Panią Naczelnik z IBO kilka słów, zreferowanie, opowiedzenie nam o wskazanym materiale i o jego zawartości.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, co roku w kilku punktach opisaliśmy Państwu to, co robimy w zakresie likwidacji niskiej emisji w mieście, dostosowanie się do zapisów uchwały smogowej, która cały czas obowiązuje w województwie śląskim i jakie działania miasto podejmuje. W bieżącym roku, jak Państwo wiecie, zmieniliśmy regulamin dofinansowania do zmiany ogrzewania. Wnioski przyjmowaliśmy do końca sierpnia. Czas na rozliczenie przez mieszkańców wykonanych inwestycji to koniec listopada. W tym roku wpłynęło mniej wniosków niż w roku ubiegłym. No, mieszkańcy mają obawę co do wymiany źródła ciepła, to raz. Dwa, wzrosły koszty, mocno wzrosły. Mamy również informację, że niedostępni są wykonawcy w tych terminach. Po prostu ciężko zrealizować do końca tego roku inwestycje. Są tacy mieszkańcy, którzy złożyli wniosek, później zaczęli się wycofywać, złożyli wniosek o dopłatę dodatku węglowego. No jednak gdzieś tam też kalkulują, być może gdzie więcej otrzymają. Natomiast no my cały czas przypominamy mieszkańcom, że zapisy uchwały antysmogowej obowiązują. To, że są dodatki węglowe, nie zwalnia nas z realizacji obowiązków, które nałożył Sejm Województwa Śląskiego, czyli wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. No w tym roku ciężko nam jeszcze podsumować, ile faktycznie zostanie zlikwidowanych piecy. No, żeby Państwo oszacowali, mieliśmy 192 wnioski. Część mieszkańców z tych 192 wniosków zrezygnowała. Zostało nam 167 wniosków do realizacji. Około 80 wniosków z tego jest już rozliczonych i te dodatki zostały wypłacone. Czekamy na rozliczenie przez pozostałych mieszkańców. W budżecie środki mamy zapewnione. Państwo zwiększaliście w budżecie środki na to zadanie. No i zobaczymy, no, przedstawimy, jak to wygląda, ale to z początkiem roku. Szacujemy, że w tym roku około 208 paleńskich węglowych zostanie zlikwidowanych w mieście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To, co miasto zrobiło, zakończyliśmy inwestycje 31 listopada, podłączyliśmy 3 budynki do sieci gazowej, podłączone zostały również budynki przy ulicy Węglowej, kilka budynków na Nowym Mieście i budynków w dzielnicy Piaski. W tym roku planowano podobno inwestycje przy ulicy Betonowej, natomiast z tego, co wiemy od mieszkańców, ta inwestycja została przesunięta na rok przyszły. Chodziło o podłączenie do sieci ciepłowniczej. Może o naszych dotacjach. Program Czyste Powietrze. Od praktycznie od zeszłego roku prowadzimy punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Przygotowujemy wnioski. Przygotowujemy wnioski mieszkańcom o dofinansowanie z programu. Wysyłamy te wnioski do Wojewódzkiego Funduszu. No No i pomagamy mieszkańcom również rozliczyć się z otrzymanej dotacji. Przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców już około 150 wniosków. Oczywiście czas rozpatrywania tych wniosków w Wojewódzkim Funduszu jest długi, więc mamy informację, że część wniosków zostało zrealizowanych, wielu mieszkańców jeszcze czeka na informację. Straż Miejska prowadzi w dalszym ciągu kontrolę polemisk domowych, nakłada mandaty karne, poucza osoby, informuje o zapisach uchwały antysmogowej. Na terenie miasta funkcjonują czujniki jakości powietrza, na bieżąco można sprawdzić jakość powietrza na naszych stronach internetowych. Jeżeli gdzieś jest jakaś usterka, też staramy się reagować i informujemy firmę, która nas obsługuje o tym, żeby naprawiła taką niedoskonałość. Od zeszłego roku dostaliśmy nowy obowiązek prowadzenia bazy CEEB, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Wszyscy właściciele, zarządcy mieli obowiązek złożyć deklarację o tym, czym ogrzewają swoje mieszkanie do końca czerwca bieżącego roku. Deklaracje dalej spływają. Także nadal uzupełniamy bazę, spływają korekty do bazy. Żeby ktoś starał się o dodatek węglowy, musi mieć złożoną deklarację w bazie. Stąd w tej chwili widzimy ruch, że deklaracje nadal nam spływają. Również punkty sprzedaży węgla wymagają potwierdzenia, że mieszkaniec złożył deklarację w bazie. Drukujemy mieszkańcom takie potwierdzenia, numery z bazy i dopiero z takim potwierdzeniem udają się do punktu sprzedaży węgla, tam się zapisują w kolejce. No i troszkę może o nowych projektach, które rozpoczynamy, związanych z likwidacją niskiej emisji. Projekt Elena, zainicjowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Projekt ma na celu przygotowanie z gminami ze środków unijnych dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji kompleksowej budynków. My żeśmy wspólnie tutaj z panią prezes typowali budynki, zgłosiliśmy tych budynków 6, że przygotowujemy dokumentację. W tej chwili jesteśmy na etapie uzgadnienia porozumienia. Mamy nadzieję, że ten projekt szybciutko ruszy, dokumentację przygotujemy i być może uda nam się te budynki później zrealizować, być może ze środków unijnych. Projekt Ciepłe Mieszkanie, również projekt kolejny, który został uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożyliśmy wniosek w imieniu naszych mieszkańców, troszkę odwrócona formuła, ponieważ w tym projekcie to gmina szacuje, może nie, może najpierw dla kogo. Ten projekt ma być związany z przyznaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielomieszkaniowych, wielorodzinnych. Tutaj będziemy udzielać dotacji do wymiany pieca, do wymiany okien, być może jeszcze drzwi, jeżeli będzie taka potrzeba, dla mieszkańców, którzy mieszkają między innymi w blokach czy w spółdzielniach. I tutaj oszacowaliśmy wstępnie, że taki wniosek złożymy na około, dla około 100 mieszkańców. Ten wniosek jest rozpatrywany przez Wojewódzki Fundusz. Mamy już pozytywną ocenę formalną. Mamy informację, że wniosek został przekazany na zarząd WFOŚ-u. Także czekamy na podpisanie umowy. Jak tylko będzie umowa z Wojewódzkim Funduszem, my przygotujemy dokumenty całe, czyli regulamin aplikowania. Tak jak to wygląda w gminnym funduszu, tak będzie to wyglądało z Wojewódzkiego Funduszu, bo tutaj zasady takie. takie szczegółowe określa gmina. My dostajemy zasady ogólne, czyli procent dofinansowania, na co dofinansowanie, dla kogo. Natomiast wszystkie pozostałe zasady określa gmina. Prawdopodobnie będziemy też Państwu przedstawiać takie propozycje dokumentów. No i jeżeli będzie mieć przyjęty ten program, to mam nadzieję, że on z początkiem przyszłego roku ruszy i że będzie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców. Kolejny projekt to jest projekt LIFE Śląskiej Przewracamy Błękit. Tutaj jesteśmy partnerem projektu z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem gminy, czy w ramach projektu, gmina ma możliwość zatrudnienia ekodoradcy. Staramy się o takiego ekodoradcę. Przygotowaliśmy i nabory i szukamy osoby na to stanowisko i ekodoradca będzie pracował z nami w ramach projektu przez okres 6 lat. Będzie finansowany ze środków programu LIFE z Komisji Europejskiej. I kolejny projekt, który też rozpoczynamy, gdzie podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim, to jest projekt pod nazwą Odnawialne Źródła Energii, Szansą dla Mieszkańców Przelaci. To jest projekt, który przygotowaliśmy jeszcze w 2020 roku. Ten projekt znalazł się na liście rezerwowej i w tej chwili pod koniec okresu programowania pojawiły się oszczędności i projekt został wybrany do dofinansowania. My żeśmy zrobili rozeznanie wśród naszych mieszkańców, którzy wtedy zadeklarowali chęć udziału w projekcie. To było 106 mieszkańców, 106 gospodarstw. Kto dalej jest zainteresowany? Z tego wstępnego rozeznania to jest około 30 osób, z tym, że niektórzy chcieliby zmienić swoje wcześniej zaplanowane instalacje. W związku z tym musieliśmy się udać do Urzędu Marszałkowskiego na takie konsultacje, czy w ogóle projekt ma szansę być realizowany w zmienionym kształcie. Dostaliśmy zielone światło, że tak, natomiast też dostaliśmy pewne warunki, które musimy spełnić. W tej chwili opracowujemy nową dokumentację do tego projektu, nowy regulamin, nowe wzory umów. Cała ta dokumentacja musi być sprawdzona, zweryfikowana i musi być zaakceptowana jeszcze przez Urząd Marszałkowski. Stąd troszkę wstrzymujemy tych naszych mieszkańców, no ale nie chcemy za wcześnie rozpocząć, żeby później nie okazało się, że jednak znowu inne są warunki niż te, o których mówiliśmy. Jak tylko będzie zaakceptowany tutaj ten nasz model projektu, zrobimy spotkanie z mieszkańcami i też mam nadzieję, że ten projekt ruszy i że szybko go skończymy, ponieważ kończy nam się okres programowania. My musimy w przyszłym roku ten projekt w całości zrealizować. No to jest projekt grantowy, więc jeszcze w mieście nie realizowaliśmy projektu grantowego. To jest pierwszy projekt grantowy, na pewno niełatwy, no ale liczymy, że się uda. To chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Widzę, że pojawiają się już pytania ze strony Państwa Radnych. Pani Ewa Frączek.
A później Pani Irena Owczak.
Tak, ja chciałam dopytać o to mieszkanie, ponieważ już miasto miałam zapytanie z miesiąc temu, czy dwa, rozmawialiśmy z Panią Naczelnik. Czy to mieszkanie, czy to będzie projekt skierowany, bo troszkę jest mało tych 100 wniosków, będzie skierowane tylko do właścicieli mieszkań CTBS-u, czy spółdzielni też? Czy musi, jak ktoś będzie miał prawo własności mieszkania, mieszkanie własnościowe, to może ubiegać się o dofinansowanie wymiany okien, drzwi i tak dalej? Czy coś już wiemy, czy nie?
Jeżeli będzie dysponował własnością mieszkania, to właściciele mogą ubiegać z warunków ogólnych.
Obojętnie, czy to mieszka w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, czy w zasobach CTBS-u, tak?
Będzie, jeżeli będzie właściciel.
To tak, czy te 100 wniosków na tyle mieszkańców nie jest za mało?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Jeżeli będzie za mało, złożę na drugi wniosek.
A, dobrze. Czyli co możemy się spodziewać, bo chcę przekazać się mieszkanka jedna pytała. Możemy się spodziewać, że gdzieś od 1 stycznia będzie już regulamin przyznawania i tak dalej, tak?
Zobaczymy.
Na kolana. Zobaczymy, jak szybko Wojewódzki Fundusz już podpisze z nami porozumienie, żebyśmy mogli przystąpić do opracowania dokumentów, przedłożenia Państwu. No i to my tak ogłosimy.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję.
Ja chciałam zapytać też o ciepło mieszkanie, jeżeli chodzi o wymianę źródeł ciepła. No to wiadomo, że w blokach, w budynkach wielorodzinnych, na przykład tam, gdzie są wspólnoty, no jeżeli się zmienia źródło ciepła, no to muszą to być zamkarki, prawda? Nikt indywidualnie tylko źródła ciepła nie zmienia. Czy wtedy na przykład wspólnoty mogą składać
się? Może być mieszkanie na nas przyjść, proszę o mieszkanie. Pojedyncze mieszkanie.
Bo ta ulica dotyczy tylko pojedynczych mieszkań, tak? Dziękuję bardzo.
Pan radny
Zbigniew Panek, bardzo proszę.
Pani Naczelnik, ja mam takie pytanie, bo pani powiedziała, że zakończył się ten ewidencja, ewidencja sposobu ogrzewania budynków, tak? W czerwcu. Czy my możemy, może pani powiedzieć, czy ile tych pieców zostało do wymiany jeszcze na chwilę obecną?
Zostały deklaracje zgłoszone.
Natomiast jest, oczywiście jest rozbieżność, bo za złożenie deklaracji odpowiadał zarządca, właściciel nieruchomości. Więc w przypadku spółdzielni często składała deklarację spółdzielnia, ale zdarzały się przypadki, że wspólnota na przykład odsyłała swoich mieszkańców do nas, że oni mają złożyć sami deklarację. I wówczas w takim budynku wspólnoty składa się kilka deklaracji. Mamy też takie przypadki, że deklarację złożyła wspólnota i dodatkowo mieszkaniec, który chciał mieć jeszcze pewność, też złożył deklarację w kancelarii na przykład, czy pocztą, więc były deklaracje podwójnie składane. No, stąd ten system nie jest idealny. Na pewno są pewne błędy i my te błędy widzimy, no, ale no, systemu nie naprawimy sami, więc i na pewno nie jest spójny z tymi teraz wnioskami węglowymi, bo tutaj też mamy problemy z tym.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani kierownik, my w tym zakresie nie podejmujemy
żadnych
uchwał, tylko na prezentacji, prawda? Drodzy Państwo, a jeszcze Pani Radna Chojnacka, bardzo przepraszam, proszę o głos.
Pani Naczelnik, tutaj w naszych materiałach jest, już Pani też mówiła o tym, nałożono 8 mandatów karnych za te palenie domowe. To znaczy, że kontrola wykazała, że w piecach pali się tyle co, że tak powiem. Czy nie? No właściwie o co chodzi z tym mandatem? No i czy te 8 mandatów to jest dużo czy mało? Pouczono 23 osoby. To znaczy, że w tych paliskach domowych można palić inaczej?
Ale jak się to
no bo jak są pouczenia?
No tak, ale to zupełnie niejako jest nieadekwatne do tego, co teraz będzie, bo wiadomo, że teraz właśnie nie rozumiem węglem, brunatnym, siakim, takim.
No ale załóżmy, że
kontrole zupełnie nie mają sensu.
Że do 8 mandatów to...
Poza tym pan prezes powiedział, że można palić wszystkie oba poza oponami, więc no.
To były opony właśnie w tym przypadku.
No właśnie. Tak naprawdę wypada Straż Miejska, nie mamy tutaj urzędu. Na pewno albo piec był już niedopuszczony do użytkowania, czyli
nie spełniał wymagań uchwały antysmogowej, albo faktycznie było spalane tam coś, co jest niedozwolone, czyli śmieci. No ale to musiałabym sprawdzić w Straży Miejskiej, za co dokładnie są mandaty. Natomiast no, uchwała antysmogowa obowiązuje, na terenie województwa śląskiego nie można palić wszystkim poza oponami.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Opracowanie dotyczącego realizacji działań gminy w zakresie niskiej emisji w świetle zapisów ustawa, przepraszam. Tak.
Zasoby mieszkaniowe.
Tak, przepraszam. Natomiast w tych materiałach na komisję, to jest strona. Już mówię, 13. Tam dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, się pojawia. Ale jest to jeden z punktów dotyczący faktycznie wprowadzenia do zasobów mieszkaniowych gminy Czerwiec, zmiany sposobu ogrzewania, stąd na moja pomyłka. Albo i nie moja pomyłka, bo nie widzę tutaj innego zatytułowania tego pliku. Okej, widzę. To znaczy tak, pierwszy podrozdział przygotowanych materiałów dotyczy właśnie tego, o czym przed chwilą powiedziałam, a więc działań gminy w zakresie niskiej emisji w świetle zapisów ustawy antysmogowej i tutaj mamy opracowanie w odniesieniu do CTPS ZWK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast kolejny punkt niniejszego opracowania dotyczy gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Zatem jak rozumiem, Pani Prezes będzie chciała też w kontekście ograniczania niskiej emisji coś powiedzieć. Pani Prezes, na początku bardzo przepraszam za moje niedopatrzenie, nieprzywitanie Pani. to z faktu, iż widzimy się po raz pierwszy na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, a ja indywidualnie nie miałam jeszcze okazji rozmawiać z panią prezes, pod moje wypatrzenie, za co raz jeszcze przepraszam. I oddaję pani głos.
Witam państwa serdecznie. Beata Burzyńska, prezes TBS.
Realizacja działań gminy w zakresie niskiej emisji jako spółka przy oddawaniu każdego jednego mieszkania przyszłemu najemcy likwidujemy piece na węgiel i montujemy przede wszystkim w większości panele na podczerpień działające poprzez energię elektryczną i to jest ten jeden najważniejszy aspekt. Montujemy również w niektórych mieszkaniach lub poprawiamy istniejące gazowe ogrzewanie i takie mieszkanie zostaje dopiero oddane do użytkowania. W 2020 roku takich mieszkań oddaliśmy 41 z panelami na podczerpień i 7 mieszkań wykonanych z ogrzewaniem gazowym. Pomijam oczywiście wykonanie instalacji gazowych dla budynku 21 listopada 14-16-20, to był bezpośrednio gminny projekt. Także my w ten sposób powiedzmy wykonujemy te zalecenia, natomiast może jeszcze wrócę troszkę do zasad składania wniosków CER. My jako zarządca wykonaliśmy wszystko do 30 czerwca. Złożyliśmy za każdą jedną wspólnotę deklarację z określeniem ilości mieszkań, ilości źródeł ciepła, czyli każdy został piec policzony. W budynkach gminnych 100% gmin również takie deklaracje za gminę złożyliśmy. Oczywiście potwierdzam, że mieszkańcy sami również składali do państwa, bo gminy przynosili tutaj i składali wnioski sami. Także to jest, niektóre się powielają wnioski złożone do celu.
Niektórzy sami wprowadzali do systemu, sami
wprowadzali do systemu, jak najbardziej, bo jest ta możliwość. Także tutaj tylko tyle miałam do zasadnie. Oczywiście z ramienia wspólnot mieszkaniowych jako zarządca docieplamy wspólnoty mieszkaniowe, te, które mogły podjąć kredyt mieszkaniowy. W tym roku akurat tylko i wyłącznie jedna wspólnota mieszkaniowa, tutaj ma 7911, kończy się właśnie inwestycja, za niedługo będzie budynek oddany w całości.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, plany remontowe na rok 2023, zakresy prac,
to wszystko jest w materiałach, które dostaliśmy od pani prezes, od spółki CTB, ZPK. Czy państwo radni do materiału, który przed sobą widzicie, macie jakieś pytania? Pani radna Ewa Frączek, bardzo proszę.
Tak, ja korzystając z okazji chciałam zapytać, bo wprowadzamy tą instalację na potrzeby. Czy znamy już, bo też mi o mieszkańcy to pytają, co bardziej jest opłacalne, bo chcą zmieniać, wyburzyć piece i wprowadzać instalację gazową, czy to na potrzeby? Czy mamy już takie przeliczenie kosztów, co się bardziej opłaca?
Że tak powiem, w stosunku do 2021.
Porównaliśmy koszty mieszkania 35-metrowego z ogrzewaniem gazowym i z ogrzewaniem na panele na potrzeby. Równoważne koszty, ale to mówię za 2021 rok. Nie wiem, jak będzie 2022, ponieważ gaz jest tak drogi, energia też, no ale możemy skorzystać, tak, z pewnych dopłat i tak dalej, więc nie umiem odpowiedzieć, co 2022 i co przyniesie 2023.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście pan burmistrz.
Dodam jeszcze, że tam podczerwień to trochę przypuszcza też pani prezes, tak. Dlatego że w wielu budynkach nie ma tyle kanałów wentylacyjnych, które by zabezpieczyły mieszkania przy ogrzewaniu gazowym. Także w niektórych budynkach po prostu to jest fizyczna konieczność, bo nie ma centralnego, zewnętrznego, nie może być gaz, więc pozostaje nam te promienniki. No ale z tego co też wiem, to one są porównywalne cenowo z gazem i że tak powiem, pozwalają regulować każdemu temperaturę według jego uznania,
macie jeszcze jakieś pytania do zaprezentowanego materiału?
Może jeszcze te
promieniki. Bardzo proszę, pani Lenna Wojnacka.
Te promieniki, to jeszcze chciałabym zapytać, czy znaczy, że to w każdym pokoju ma być taki promiennik, tak?
W każdym pokoju, łącznie w kuchni, każdy promiennik ma swój potencjometr, jest taka centralna baza, która szczytuje to wszystko i też możecie Państwo sobie ustalać każdy pokój osobno i tą temperaturę wykonać. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, nie widzę więcej pytań. Bardzo raz jeszcze dziękuję za zreferowanie przedstawionych, wysłanych do nas materiałów. I myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu, a to do opiniowania materiałów sesyjnych. Proszę o chwilę cierpliwości, ja sobie też włączę materiały sesyjne. Szanowni Państwo, przechodzimy do zaopiniowania pierwszego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 91/7 Arkusz Łaby 15 o powierzchni 123 m2 położonej przy ulicy Rolniczej. Tych uchwał dotyczących ulicy Rolniczej będzie kilka. Stąd od razu, korzystając z tego, że jestem przy głosie, pozwolę sobie zadać pytanie, czy jest to zbycie mające na celu wiele działek po to, żeby jakiś potencjalny zainteresowany skonsolidował sobie ten teren, połączył, czy tak po prostu wyszło? Tak, pani.
Przepraszam, czy ja mogę, nie dopełniliśmy tych formalności. Pani Magdalena Skonecka jest zastępcą naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Także poprosimy panią naczelnik o skomentowanie.
Witam Państwa.
Witam Państwa. Jeżeli chodzi o tą pierwszą uchwałę, ta uchwała jest w zasadzie uchwałą porządkującą. W 2020 roku podjęliście Państwo uchwałę, na mocy której wyraziliście zgodę na zbycie działki właśnie przy ulicy Rolniczej. To była wtedy działka oznakowana numerem 91/4. Po zbyciu tej działki dokonano obligatoryjnych podziałów geodezyjnych i z tej działki 91/4 wyodrębniono już tą zasadniczą działkę 91/7. Tym samym uległa zmianie powierzchnia tej działki, stąd też konieczność uchylenia poprzedniej uchwały i podjęcia nowej, już wskazującej prawidłową powierzchnię tej wydzielonej działki z tej działki zbytej na podstawie uchwały w 2020. Także to jest, jeżeli, bo do ulicy Rolnej jeszcze dojdziemy, tam będzie jeszcze sporo działek, natomiast ta uchwała jest taką uchwałą porządkującą, zmieniającą po prostu powierzchnię działki.
Ulicy Rolniczej.
Tak, Rolniczej, przepraszam.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Nie ma żadnych pytań. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni. 8 głosów za.
9. Pani jest Piazańska. Bo się nie podpisała.
Dobrze. 9 głosów za, 9, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Mamy oczywiście opinię pozytywną. Przechodzimy do.
Ponieważ ja będę musiał opuścić komisję, zostanie pani burmistrz. Jeżeli byłyby jakieś do mnie pytania państwa, to bym prosił o to, żeby taka chwila była w tej chwili. Jeśli państwa nie ma, to zostawiam państwa na rękach pani burmistrz przy jakichś wyjaśnieniach, ale myślę, że pani naczelnik nie powiedzi. Aha, tak.
Ja tylko szybciutko chciałam zapytać, czy Państwo myślicie, czy są jakieś plany celem uporządkowania zostawiany wszędzie hulajnóg teraz aktualnie w Czeradzie, ponieważ ta sytuacja jest naprawdę, one są absolutnie na skwerkach, przy piaskownicach, na drogach, które są pozostawiane. Czy może warto pomyśleć o tym, albo stworzyć takie tak zwane koperty, też takiego ostatnio widziałam w Tychach taki pomysł, gdzie na tych kopertach należy zostawiać te hulajnogi i takie specjalne miejsca po prostu.
Niestety odpowiedź negatywna, dlatego że to jest inwestycja nasza, hulajnogi nie są nasze, a instytucja, która hulajnogi ustawia, nie musi się nas pytać o zgodę ani o zdanie, nie ma takiego obowiązku. I w swoim programie działania nie ma, tak jak z rowerami, złożenia miejsca w określone miejsce startowe. Bo jeżeli chodzi o rowery, to jest firma, która na nasze zlecenie to wykonuje i po całym dniu zwozi na miejsca startowe te rowery i stamtąd ludzie mogą wypożyczać. Natomiast z hulajnogami zasada jest taka, że zostawia każdy gdzie chce i na aplikacji sobie znajduje każdy, gdzie w danym najbliższym miejscu ta hulajnoga się znajduje. My takie tej firmie prosiliśmy, żeby tak to było, jak pani przewodnicząca by sobie wyobrażała i wskazaliśmy w firmie takie miejsca startowe, ale to jest tylko nawet początek pierwszego rozdania, a potem to już niestety, tak jak w każdym mieście, ludzie narzekają, że one są byle gdzie, ale jeszcze raz mówię, firma nie musi się nas pytać o zgodę, drogi są dostępne dla wszystkich, są w większości powiatowe, także no nie ma co liczyć na to, że to się zmieni, bo musielibyśmy te hulajnogi mieć własne i sami nimi dowodzić, no bo byśmy musieli je zwozić na dane miejsce. Także...
Ja przepraszam, bo ja muszę tutaj nawiązać do tego, ponieważ korzystam z takich hulajnóg, czyli jak jestem gdzieś na wakacjach za granicą, ale także w Polsce. I nawet jeżeli są to hulajnogi znanej firmy Bolt, wyposażone albo markowe, markowane taką właśnie firmą, czy jeszcze jakimiś innymi znanymi sieciami, to zawsze, nieważne czy to jest Paryż, czy to jest Warszawa, czy to są, nie wiem, właśnie wspomniane przeze mnie Tychy, jednak są jakieś miejsca i ktoś musi mieć jakiś wpływ na to, do których zobowiązany jest uczestnik korzystający z takiej hulajnogi odstawić te urządzenia. To znaczy, wiąże się to ze zrobieniem zdjęcia. Jeżeli hulajnoga leży w miejscu takim jak na przykład skwerek, czy miastownica, co ostatnio widziałam, czy na przykład poprzek chodnika jest zostawiona, ludzie spacerują, chodzą z wózkami, z psami, to w takiej sytuacji, nawet w Parku Śląskim tak jest, nie ma możliwości wyłączenia działania tego urządzenia. To znaczy, że ktoś będzie za to płacił, dopóki nie przestawi tej hulajnogi w miejsce do tego przeznaczone. I to porządkuje sprawę i to sprawia, że nikt nie zostawia tych hulajnóg właśnie w takich dziwnych miejscach, które teraz możemy obserwować. Więc myślę, że takie rozwiązania istnieją na 100%. Bo nie trzeba daleko szukać, tak jak mówię, nawet Park Śląski jest takim miejscem, gdzie nie można nawet przy chodnikach czy placach jakichś tam spacerowych pozostawiać hulajnóg. Można się to zrobić, no tylko kwestia być może jakiejś zmiany zapisów, aneksów do umowy czy czegokolwiek, bo w tej chwili wprowadza na to naprawdę chaos i taką bajzer generalny. Zamiast miało być fajnie i pomysł jest super, no tylko że konsekwencje zaczynają być nie takie, jak sobie wyobrażaliśmy. I to też dzisiaj czytam zgłoszenia od mieszkańców.
To są pierwsze nasze doświadczenia z tą firmą. Myśmy o tych wszystkich zagrożeniach mówili z przedstawicielami tej firmy. No będziemy wnioski do nich składać, ale to mówię, to jest tylko dobra wola, ponieważ w zasadzie to tak się stało nagle, że my nawet nie możemy przygotować tych ewentualnych miejsc. Wskazaliśmy tylko miejsca, gdzie by mogło być na początku. No będziemy tutaj te doświadczenia zbierać po tym pierwszym sezonie i zastanawiać się, jak to lepiej zorganizować. Ja jeżdżę po mieście, obserwuję też i wiem, żeby gdzieś ktoś zostawił chodnik albo gdzieś. Raczej stoją w takich miejscach, że nikomu nie przeszkadzają, ale jak pani radna widziała takie sytuacje, no to rzeczywiście trzeba
je uczęszczać.
Natomiast rzeczywiście no to urządzimy trochę zadanie, bo dołożenie na miejsce hulajnogi, jak ktoś jedzie zupełnie w inne miejsce, no to wydaje mi się, że idea jest taka właśnie, że one mają stać się.
Ale panie burmistrzu, to nie chodzi o to, żeby były trzy centralne punkty w mieście, bo nigdzie tak to nie funkcjonuje. W każdym mieście, w którym funkcjonują hulajnogi, tych tak zwanych miejsc postojowych, hopper dla tych hulajnog jest naprawdę dużo, ale są to wyznaczone sprayem nawet narysowane prostokąty, sugerujące z napisem, napisem P, czy tam sugerujące pozostawienie hulajnogi. I to są takie miejsca, które stanowią jakieś obrzeża. Nie wiem, załóżmy, że w parku Kościuszki, na który teraz patrzę, wyznaczylibyśmy tam jakieś miejsce, gdzie mogłyby te hulajnogi stać. To nie jest kwestia wyznaczenia trzech centralnych miejsc, ale w niedalekiej odległości, małym kosztem, bo prowadzenie jakichś tam oznakowań, tylko nie wiem, farbą białą i to wszystko. To mogłoby uporządkować, tylko faktycznie no, to jest kwestia rozwiązania.
Bierzemy wszystkie te uwagi i po sezonie będziemy rozmawiać z firmą, tak żeby od wiosny być może poprawić to, co możliwe.
A ja mogę jedno słówko w tym temacie?
Tak, no proszę, proszę bardzo, przepraszam.
Jako, że firma rozpoczęła ekspansję w wielu miastach naszego regionu, to ja Państwu zdradzę taką tajemnicę. Z firmą Kier problemy ma nawet policja. Ostatnio policja w Piekarach Śląskich nie była w stanie się skontaktować z właścicielem hulajnogi. To, co Pani Radna powiedziała, jest właścicielem, z ostatnim użytkownikiem hulajnogi i nie była w stanie też dotrzeć do przedstawiciela firmy. Mogła sobie policja tylko z automatem porozmawiać lub napisać maila. To, co Pani Radna powiedziała, w teorii brzmi świetnie, ale w praktyce się nie sprawdzi, bo każdy może zostawić tę hulajnogę teoretycznie w właściwym miejscu, nie utrudniającym ruchu, a drugi ją przeciągnie pół metra i postawi w poprzek. I czyja to jest wina tego, co zeskanował swoje ID, zostawił wszystko w porządku, czy tego, co ją przeciągnął? Jedynym, wydaje mi się, sposobem na jakieś takie wstępne uporządkowanie jest kwestia ładowania tych hulajnóg. One po, nie wiem, dniu, dwóch się wyładowują, wtedy firma musi je zebrać, naładować i odstawić. Więc tylko spróbować wymusić, ale spróbować, bo to w żaden sposób się tego nie wymusi, bo ta firma nie musi żadnego pozwolenia wnioskować na zajęcie pasa drogowego, na ustawienie tych miejsc. W momencie rozłożenia po naładowaniu, żeby one wracały w jakieś miejsca bardziej zgrupowane, a nie były rozstawione gdzie. Nie wiem, czy gmina tutaj ma w tym przypadku jakiś kontakt z firmą, która ładuje i z jakimś pośrednikiem, bo na przykład tak jak w Piekarach jest firma... Otóż w Piekarach jest firma, która to ładuje i mamy z nią kontakt i przynajmniej tu na tym etapie jest jakaś kontrola, ale później już na etapie mieszkaniec, no to zależy tylko od ludzi, którzy będą to chcieli w sposób uporządkowany i mądry korzystać. Tyle tylko z mojej strony.
Dziękuję. Proszę Państwa, miałam okazję dwa tygodnie temu być we Wrocławiu. Większość hulajnóg to są hulajnogi i Volta. Też porzucone przy różnych dziwnych miejscach.
Może Pani Przewodnicząca powie, jakie miasto jest takim wzorcem, gdzie tak jest, jak Pani mówi, bo ja o takim nie znam, może jest.
Panie Burmistrzu, po pierwsze nie wskazałam, że istnieje jakikolwiek wzór. Po drugie, chodzi mi o to, że w niektórych miastach, znaczy w większości miast, mimo wszystko... No to dobrze, podaję. Katowice, Katowice i Brama Katowic i Chorzowa też części, Chorzowa to jest Park Śląski, wiadomo, że Park Śląski się rządzi swoimi prawami. Ja nie wskazuję na to, bo to są najbliższe może miejsca. Ja nie mówię, że takich przypadków nie będzie, że one będą porzucane. Natomiast chcę podkreślić, że jednak są jakieś wyznaczone miejsca w wielu tych miastach i nawet właśnie w Katowicach, gdzie te hulajnogi powinno się założenia zostawiać i robi się zdjęcie. Ja sama korzystałam w Katowicach wielokrotnie i jeżeli ustawiłam tą hulajnogę w miejscu tego niedozwolonym i zrobiłam zdjęcie, to po prostu Bolt na przykład nie pozwolił mi zakończyć tej trasy, to znaczy płaciłam dalej, dopóki nie znalazłam właściwego miejsca. Są takie punkty na mapie, w aplikacji. Tych punktów jest bardzo dużo, ale one sugerują właściwe pozostawienie hulajnogi, czyli takie, które nie zagraża ruchu, bezpieczeństwu ruchu drogowego, czy nawet nie wchodzi to w jakiś tam obszar funkcjonowania pieszych. Ale mówię o takim już naprawdę wprost obszarze funkcjonowania pieszych. Więc do tego zmierzam. Na pewno są jakieś tam rozwiązania, a jak Pan Burmistrz mnie pytał o wzór, no to podam przykład daleki, ale pan już jest wzorem, jeżeli już miałam odpowiadać na to pytanie, pan już jest wzorem funkcjonowania zarówno komunikacji miejskiej, publicznej, jak i chociażby hulajnog. I to jest wzór. Natomiast nie szukajmy daleko rozwiązań, na które nas może jeszcze mentalnie nawet nie stać, bo ja wiem, że być może do wielu rzeczy jeszcze dorastamy. Natomiast takich rozwiązań, które gdzieś tam już funkcjonują, ale myślę też, że to nie jest kwestia miasta i tak mi się wydaje, że to nie jest kwestia rozwiązań miejskich, tylko rozwiązań faktycznie dystrybutora, osoby, firmy zarządzającej tymi hulajnogami. Jeżeli oni mają taki system, który pozwala je pozostawić gdziekolwiek, no to nic z tym jako miasto nie zrobimy. I jeżeli tak jest, jak Państwo mówicie, no to faktycznie być może jak skończy się umowa, to można poszukać jakiegoś innego dystrybutora tych hulajnog i jakiegoś innego
zarządzania. Tak, dystrybutora, to sam sobie postawił te.
Aha, rozumiem, no właśnie.
To jest to opcja, na przykład dwóch operatorów.
Operatorów, przepraszam.
Także to nie byśmy szukali, oni nas sami poinformowali, że stawiają hulajnog. I tyle, proszę Państwa. No i ja tylko prosiłem, żeby to robić w sposób uporządkowany, wzorem tego, co Pani Przewodnicząca mówi, ale tak, mają swój system opracowany, żeby im wskazać miejsca, wskazaliśmy miejsca. No tak, mówię, na wiosnę jeszcze wymalujemy te miejsca, żeby każdy miał świadomość, że te miejsca są, bo dzisiaj tego nie ma. Także mówię, poczekajmy spokojnie, te doświadczenia zbierzemy i postaramy się na wiosnę na miarę możliwości uregulować.
Na dzisiaj jeszcze dodatkowo pracownicy MZGK po prostu przesuwają, sprzątają te hulajnogi już przy objeździe miasta codziennie, jeżeli są w takich miejscach, które mogą zagrażać mieszkańcowi upadkiem, przewróceniem się, często leżą na nogi. No, nie załatwia też
to. Tak, to tak jak mówię, to jest kwestia też pewnego podejścia mentalności ludzi, którzy z tego korzystają no i założeń też firmy, organizatora tego wszystkiego. Dziękuję bardzo.
Jeszcze ktoś z Państwa to mnie trzymał, to ja bardzo dziękuję. Tak, w razie Państwu Pani
Burmistrz. Drodzy Państwo, wracamy, że sprawy bieżące odprawy za nami. Mam nadzieję i wracamy do opiniowania materiałów. Projekt nr 140 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 79 przez 6 arkusz mapy 4 o powierzchni 137 m² położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi. Czy Pani...
Ja mogę pokrótce. Mogę oczywiście. Proszę Państwa, jest to działka w kształcie takiego trójkąta, nie graniczy to absolutnie z żadnymi innymi działkami własności miasta. Inwestor, który dookoła tej działki ma swoje nieruchomości, zwrócił się do nas z prośbą o sprzedaż, jest zainteresowany tym, w związku z czym proponujemy wyrazić zgodę na zbycie.
Odbędzie się to
w trybie oczywiście przetargu ustnego, nieograniczonego i tak jak mówię, ta działka dla gminy jest niepotrzebna.
Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma pytań, wobec tego głosujemy. Panią radną Owczarz, czy proszę o zagłosowanie.
Tak, idźcie. Chciałam Pani poprosić o
to. Wszyscy Państwo radni za to. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 971 przez 8, a arkusz mapy 15 o powierzchni 416 m² położonej przy ulicy Rolniczej. Jeżeli Państwo radni nie macie, mali, są pytania. Bardzo proszę Pan radny Maciej.
Nie mam pytań do całego bloku tych uchwał rolniczych, bo jedną z tych działek sobie obmierzyłem. To była ta 9,1 przez 11 i ma ona szerokość 8,5 metra. Czy one wszystkie mają taką szerokość mniej więcej?
Tak, one są swoją powierzchnią zbliżone, tak, bo to jest jeden ciągły pas. I ten pas jest w zasadzie na całej swojej długości tej samej szerokości. To jest pas
do sprzedaży.
Tak jest, to jest całość do sprzedaży I ta uchwała procedowana w tej chwili przez Państwa, ona w zasadzie ma swój ciąg dalszy w kolejnych trzech uchwałach, bo tymi kolejnymi trzema uchwałami proponujemy zbycie podzielonego tego pasa, wydzielonego przy ulicy Rolniczej, no ograniczającą zabudowę po prostu, tak?
Ograniczając. Tak naprawdę użytkownik chcący się tam budować, to musiał te działki kupić, bo na 8 metrach nic nie postawi.
To znaczy nie, nie, z drugiej strony, nie od strony ulicy Rolniczej, ale z drugiej strony, na przykład analizuję działkę 91 przez 8, z drugiej strony mamy 58 przez 14. I tak, i to, tak, to... Tak, to już wtedy będzie możliwość powiększenia swojego terenu, tym bardziej, że te fragmenty tego pasa, one mają status działek budowlanych, więc tutaj nie będzie problemu, żeby, że tak powiem, użytkownicy mogli sobie poszerzyć fragment swojej nieruchomości.
Dziękujemy. Myślę, że teraz jest jasność co do chyba wszystkich z tej strony uchwał przy ulicy Rolniczej. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. 8 głosów za. 8. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. I pozytywna opinia komisji. Projekt numer 142 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 91 przez 9, a już mamy 15, o powierzchni 214 m2 położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi. Ta sama sytuacja, czy Państwo radni macie pytania? Nie ma pytań, bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za? Wszyscy Państwo radni, zaraz zapytam, kto jest przeciw. Jak zaczniemy od podnoszenia rąk. 9, 8, pozytywna opinia. Projekt numer 143 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 91 przez 10, arkusz mapy 15 o powierzchni 265 m2 położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi. Kto z Państwa jest za tym projektem uchwały? 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. I projekt numer 144. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 91 przez 11, a już mapy 15, o powierzchni 1045 m2 położonej przy ulicy Rolniczej w Czeladzi. Tutaj mamy troszkę większą powierzchnię. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt numer 145 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 42 przez 10, arkusz mapy 6, o powierzchni 456 m2 położonej przy ulicy Asfaltowej w Czeladzi. Zmienia nam się ulica, czy tutaj to uzasadnienie przeznaczenia wyrażenia zgody na zbycie również się zmienia, czy...
Proszę, proszę Państwa, sytuacja jest analogiczna w pierwszej uchwale. Ta uchwała z 2020 roku jest uchylana tylko i wyłącznie z tego powodu, że w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która była przeprowadzona na tym terenie przez starostwo, zmianie uległa minimalnie powierzchnia. W związku z czym uchylacie Państwo tą uchwałę z 2020 na tą samą działkę, tylko że z troszkę zmienioną powierzchnią wyrażacie Państwo zgodę na sprzedaż.
Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. Szanowni Państwo radni, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt numer 146, tym razem w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki 30 przez 1, a już mamy 43 o powierzchni 54 m2 położonej przy ulicy Stanisława Wojciechowskiego w Czeladzi. I tutaj znowu bardzo proszę Panią Naczelnik o wyjaśnienie.
Proszę Państwa, jak Państwo widzicie na mapce, to jest dosyć taka kuriozalna sytuacja. Ulica Stanisława Wojciechowskiego, docelowo oczywiście droga gminna, w tą drogę gminną wchodzi kawałek działki będącej własnością osoby fizycznej. W związku z czym my chcąc uregulować przede wszystkim stan prawny tej drogi, zasadnym jest nabycie od tej osoby fizycznej tego fragmentu gruntu, żeby ta droga po prostu już nie była przedzielona kawałkiem nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego niż gminy. Stąd no, tak jak mówię, uregulujemy stan i prawny, i faktyczny tej drogi.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni, przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywna opinia komisji. I teraz seria naszych ulubionych uchwał. Projekt numer 153 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działu numer 22 przez 7, arkusz mapy 41, część działu numer 23 przez 6 i 23 przez 13. Arkusz mapy 20, dzierżawa autoryzacji przetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt numer 154 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 32 przez 14, arkusz mapy nr 41, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Kolejna uchwała tego samego typu. Projekt numer 155 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działu nr 117, arkusz mapy nr 41, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Oczywiście, gdybyście Państwo mieli pytania w trakcie, to bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, czyli 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt nr 156 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działek nr 162 przez 32, nr 155 przez 13, nr 156 przez 18, arkusz mapy 28, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Kolejny projekt tego samego typu, projekt nr 157 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działu nr 163 przez 268, arkusz mapy 24, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Panie Radny Maćkowski również, dobrze. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt nr 158 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działu nr 157, arkusz mapy 3, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pozytywna opinia komisji. Projekt nr 159 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 104 przez 37, arkusz mapy 13, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę pytań, przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 9 głosów za, dziękuję, opinia pozytywna. Projekt nr 160 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziału. Tutaj będziemy od razu poprosimy o wyjaśnienie z tego projektu 160 i 161. W sprawie wyrażenia zgody projekt 160 na zmianę wysokości udziału w sprzedaży nieruchomości zabudowanych, przepraszam, budynki mieszkalne, wielorodzinne w Czeladzie przy ulicy 11 listopada 135
W drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych właścicieli lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w tym budynku i kolejny projekt, czyli projekt 161, będzie dotyczy tego samego, tylko zmieniają się tak naprawdę budynki. W projekcie 161 mamy do czynienia z budynkiem 7, 9, 11. Jeżeli, może ja zapytam, czy Państwo radni macie jakieś pytania, czy tutaj jest wszystko jasne, jeżeli chodzi o zmianę wysokości udziałów? Wszystko jasne? Super, no to przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, radni, projekt numer 160. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 9 głosów za. Pozytywna opinia i przechodzimy do projektu numer 161, o którym przed chwilą powiedziałam, zmieniają nam się budynki. Rzecz dotyczy tego samego. Budynki 7, 9, 11, ulica 11 listopada w Czeladzi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy Państwo radni, 9 głosów za. Pozytywna opinia komisji. Szanowni Państwo radni, wyczerpaliśmy punkt dotyczący opiniowania materiałów sesyjnych. Teraz punkt dotyczący spraw bieżących. Czy Państwo radni macie jakieś sprawy bieżące, które chcielibyście poruszyć, korzystając z obecności Pani Burmistrz?
Może Pani Burmistrz wyszła się pierwsza, więc bardzo proszę. Proszę Państwa, chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa radnych, którzy zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia i odbyli wizytę do Albo, gdzie mogliby obejrzeć nie tylko regionalną instalację, ale również porozmawiać, wymienić poglądy z pracownikami Alby. Jednocześnie, jak Państwo pamiętacie, ci z Państwa oczywiście, którzy byli, że w Albie była prezentacja. Ja prosiłam dzisiaj, dostałam informację, kiedy już rozpoczęła się komisja, że przesłano nam tą prezentację, gdyby Państwo chcieli skorzystać, to ja bardzo chętnie ją obserwuję, przygotuję na jedną przed sesją, gdyby Państwo chcieli ją sobie zadać. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy. A jeżeli jest taka możliwość na wysłanie mailowo, no to wtedy nie trzeba będzie sterować, aby tak mailowo, prawda? To dla nas nawet wygodniejsze. Pani radna Ewa Franczek.
Chciałam zapytać się, ulica Tuwima, budynek 1620, to tak nieco się plan nie zabrał. Tam jest łącznik zanitarny, po prostu tam ludzie proszą o oświetlenie. I wiem, że jest problem z podpięciem, jak gdyby oświetlenie, zamontowanie słupów takich tradycyjnych, ale pytanie, czy można dać pod rozwagę jakieś solarne, albo niesolarne lampy, że stawiamy po prostu słup taki cienki, wąski, nie wiem, nie znam się na tym, ale chciałbym, żebyśmy pomogli tym ludziom i to samo się dzieje na ulicy 17 lipca od budynku 8 do 20, tam jest mega ciemno i prosiłabym o taką... Nadklatkowe tam ludzie jednak mówią, że to nie spełnia swojego po prostu, jest zbyt małe, ale szczególnie to Tuwima 1620. To jest parking, który jest za kolegium służb społecznych. Oświetlenie tego parkingu.
Ja tutaj zapisałam.
Bardzo proszę o pomoc. To znaczy właśnie nie wiem, czy to należy, bo...
Nie, to nie chodzi o to, kto jest zarządcą, tylko doświadczenia spółki, która już jednak współpracuje z tymi firmami, z którymi
ja odpowiem, że bardzo fajnie został oświetlony plac zabaw przy ulicy 17 lipca i to spełnia swoją rolę, ale tutaj chyba troszkę inne lampy musiały być. Bardzo proszę o rozpatrzenie tego tematu.
Pan radny Maćkowski, bardzo proszę.
Jedna sprawa, tylko na poprzedniej sesji wspominałem o zapadniętej drodze na wysokości ulicy Szpitalna 34. Minął miesiąc i tam się nic nie wydarzyło, a wcześniej czy później ktoś tam wpadnie z kołem i będzie grubszy problem. Także prosiłbym o
interwencję. Oczywiście ja wiem, że tam interweniowała Pani Prezes Burzyńska i to częściowo jest na terenie należącym do wspólnoty, ale wyjaśnię to, myślę, że Państwu to udzielę informacji. Czy to wszystkie pytania? Widzę, że tak. Szanowni Państwo, w takim razie zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Bardzo Państwu dziękuję za udział.